W sprawie zapowiedział szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
Będzie złożony przez prezydenta Nawrockiego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem Rzeczypospolitej a Sejmem reprezentowanym przez marszałka Sejmu, a więc te centralne organy konstytucyjne tutaj są w sporze, co do kwestii tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach.
Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego ostro skrytykowali ceremonię ślubowania, która odbyła się wczoraj w Sejmie. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził zawieszenie broni w wojnie w Ukrainie na czas prawosławnych świąt wielkanocnych. Wczoraj wieczorem taki ruch ogłosił Kreml. Grzegorz Kozioł.
Ukraiński przywódca napisał w mediach społecznościowych, że ludzie potrzebują bezpiecznej Wielkanocy i rzeczywistych działań w kierunku pokoju, a Rosja ma szansę nie wracać do ataków nawet po Wielkanocy. Zełenski przypomniał też, że Kijów już wcześniej proponował rozejm podczas świąt. Zawieszenie broni ma obowiązywać od jutra od godziny 16 czasu moskiewskiego, czyli od 15 w Polsce, do niedzieli do końca dnia. Grzegorz Kozioł.
Szanse, by zapowiadane na jutro negocjacje pokojowe delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu w Pakistanie przyniosły trwałe uspokojenie na Bliskim Wschodzie, nie są zbyt duże, ale trzeba za to spotkanie trzymać kciuki, powiedział w TOK FM dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej.
Alternatywa dla niepowodzenia tych rozmów to kontynuacja wojny, być może eskalacja. Każdy za to zapłaci, łącznie z tutaj naszym społeczeństwem, Polską. Trzeba pamiętać, że nawet jakby nie do końca jest jasne, jeżeli chodzi o podejście stron, co będzie punktem wyjścia tych negocjacji.
Zdaniem eksperta rozmowy będzie się starał storpedować premier Izraela Benjamin Netanyahu.
Irańczycy muszą mieć pewność, że Amerykanie będą mieli wolę oraz zdolność do powstrzymania Netanyahu i powstrzymania Izraela przed działaniami torpedującymi te rozmowy i torpedującymi ustalenia tych rozmów.
Irański prezydent Masud Pezeszkian ostrzegł, że izraelskie ataki na Liban naruszają porozumienie o zawieszeniu broni i pozbawiają sensu negocjacje pokojowe z USA. Izraelski premier Benjamin Netanyahu poinformował wczoraj, że wydał polecenie rozpoczęcia tak szybko jak to możliwe rozmów pokojowych z Libanem, które obejmowałyby przede wszystkim rozbrojenie Hezbollahu. To najważniejsze wybory w tym roku w Unii Europejskiej, oceniają komentatorzy. W niedzielę Węgrzy zdecydują, czy u władzy przez kolejne 4 lata pozostanie premier Viktor Orban, czy dadzą szansę opozycyjnej Tisy i Peterowi Madziarowi. Niezależne sondaże wskazują, że węgierska opozycja ma wśród zdecydowanych wyborców przewagę nawet 20 punktów procentowych nad rządzącym od 16 lat Fideszem. Jednak wygrana nie będzie łatwa, bo węgierski system sprzyja rządzącym. O czym więcej teraz z Budapesztu. Tomasz Orchowski.
Orban przebudował Węgry, miał na to mnóstwo czasu, rządzi nieprzerwanie od 2010 roku, dysponując większością 2/3, która pozwala wprowadzać zmiany w konstytucji. Zagarnął sądownictwo, niezależnych mediów jest już na Węgrzech bardzo mało. Wychował sobie też całą grupę lojalnych przedsiębiorców, mówi mi Adrian Molnar, handlowiec z Węgier, który przeprowadził się z rodziną do Polski.
Oni mają bardzo dobrze rozbudowaną i szeroką gamę przedsiębiorców, którzy się uzależnili od systemu Orbana.
Do tego trzeba dołożyć zmiany w systemie wyborczym. Korzystnie dla Fideszu wyznaczone jednomandatowe okręgi sprawiają, że opozycji, mimo przewagi w niezależnych sondażach, wygrać może być trudno. Z Budapesztu Tomasz Rychowski, TOK FM.
Artemis wraca na Ziemię. Nadchodzącej nocy kapsuła Orion wyląduje w wodach na Oceanie Spokojnym u wybrzeży San Diego w Kalifornii. Na 4 astronautów kończących lot w ramach misji Artemis 2 będą czekały ekipy NASA i marynarki wojennej USA. Lot statku kosmicznego Artemis 2 to pierwsza załogowa wyprawa w okolice Księżyca od czasów programu Apollo. To próba generalna przed planowanym na 2028 rok lądowaniem człowieka na powierzchni Srebrnego Globu. Początek dnia najpogodniejszy będzie na zachodzie, jednak wraz z upływem czasu pojawiać się tam będzie coraz więcej chmur, a wieczorem może również popadać na wschodzie. Cały piątek zapowiada się pochmurnie, z lokalnymi przejaśnieniami, a termometry pokażą od 5 stopni na południowym wschodzie do 11 na zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 7,5 minuty po 7 będę z Państwem prawie do 9, jak co piątek. I oczywiście będziemy mieli fajnych gości już po 7.20. Profesor Grzegorz Wrochna, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Porozmawiamy o przyspieszającej rywalizacji kosmicznej między Ameryką, a tym razem Chinami, już nie Rosją. I o militaryzacji kosmosu, bo to się zaczyna stawać naprawdę ważnym istotnym elementem, który będzie wpływał także na nasze życie. Po 7.40 Anna Wicha też o tym, co wpływa na nasze życie, ale z posłanką Nowej Lewicy i przewodniczącą Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego będziemy rozmawiali o zbliżającym się jakieś 2-3 tygodnie głosowaniu wotum nieufności dla pani ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy, postulowanym nie tylko przez PiS, ale też przez partię Razem i o inicjatywach zreformowania służby zdrowia, które zgłaszają partie koalicyjne, a pani ministra milczy. Po 8.00 profesor sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, to już się państwo domyślacie, porozmawiamy o tym, czy da się jeszcze z tego bałaganu jakoś wyjść i jak można by to ewentualnie zrobić. A po 8.20 Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gebert i Roman Imielski, tematów co nie miara, ale oczywiście tak, nie zapomnimy o tym, co się dzieje na froncie amerykańsko-irańskim, izraelsko-libańskim i tak dalej, bo zawiłości, które tu się pojawiają, są już chyba niewiele mniejsze niż zawiłości problemu Trybunału Konstytucyjnego. Teraz postaram się państwu krótko opowiedzieć o tym, co ciekawego udało mi się wyczytać w dzisiejszych papierowych gazetach. Są jeszcze, kto z państwa zapomniał, ten dzień, bardzo proszę, do usług. Mogę państwu raz w tygodniu chociaż poszeleścić, nawet jeżeli jesteście całkowicie scyfryzowani. Oczywiście dużo o wczorajszym ślubowaniu, które złożyli nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowali oczywiście przed prezydentem, ale pod jego nieobecność, za to w obecności pana marszałka Sejmu. Ślubowanie bez prezydenta, to tytuł w Polsce The Orlen. Fakt jako jedyny, przynajmniej nigdzie indziej nie trafiłem na taki trop, zwraca uwagę na wypowiedź byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który komentując zachowanie obecnego prezydenta, pana Nawrockiego, mówi, no nie może tak być. No nie może tak być, że no właśnie, że Sejm wybiera sędziów, a prezydent ich nie powołuje. Jeżeli coś mnie w tym tygodniu naprawdę zaskoczyło, to właśnie to szczere oświadczenie byłego pana prezydenta, który mówi tak, nie mam wątpliwości, że prezydent ma prawo dokonać tej czynności, jaką jest przyjęcie ślubowania, po wszechstronnym rozważeniu sytuacji. Natomiast bardzo dyskusyjna jest kwestia, czy można w ogóle tego nie zrealizować. Fakty są następujące. Prezydent jest związany uchwałą Sejmu i nie może być tak, że przyjmie ślubowanie sędziowskie od kogoś innego niż ten, kto jest wybrany, albo tylko od niektórych. No, jakby Andrzej Duda, tak sobie państwo wyobraźcie, te 10 lat temu był taki mądry jak dziś, to jaka piękna by była Polska. No ale trzeba dawać ludziom szansę, uczymy się przecież, Andrzej Duda jest tutaj wzorcem z Sewr, uczymy się nieustannie. No i widać, ta nauka do czegoś prowadzi. Ale może lepiej by było, gdyby prezydentami zostali ludzie, kiedy już zmądrzeją, a nie zanim zmądrzeją, żeby zmądrzeć. Bo nie jest to pierwszy taki przypadek, nie będę brutalnie przypominał wcześniejszych. No ale Gazeta Polska codziennie nie staje po stronie pana prezydenta Dudy. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznał szopki Czarzastego, to hasło Szopka i tak dalej, ono po prawej stronie jest dominujące wyraźnie, no po prostu lekceważenie, czy też unieważnienie przez lekceważenie, a jednak coś się stało. Jednak konstytucja nie mówi w jaki sposób, nie mówi o przysiędze o ślubowaniu posłów, ale nawet ustawa nie mówi, że nie można złożyć takiego ślubowania w formie pisemnej i korespondencyjnej. To nigdzie nie jest wykluczone, więc pan prezydent będzie miał kłopot, bo złożone wobec niego ślubowanie pod niego, jego nieobecność, no wygląda mniej więcej tak, jak złożenie ślubowania przez podpisanie studenckiego, przez podpisanie go w indeksie po prostu. Można? Można. No więc dlaczego nie w przypadku Trybunału? Ślubowanie bez udziału prezydenta to tytuł dzisiejszej Rzeczpospolitej. I Rzeczpospolita przypomina o trzech kolejnych wakatach, które w Trybunale się naprawdę niebawem pojawią. Pierwsze 28 czerwca profesor Andrzej Zielonacki, potem 18 września Justyn Piskorski i 30 stycznia już przyszłego roku Jarosław Wyrembak. Kiedy ci trzej sędziowie, nie sędziowie, dobrze, odejdą z Trybunału, no to wybrani przez obecną większość parlamentarną już mieliby większość w Trybunale. No i chyba o to idzie cała gra, żeby ta większość się nie wyłoniła. W Gazecie Wyborczej sonda, krótka sonda z trzema wybitnymi prawnikami, Ewą Łętowską, Włodzimierzem Wróblem i Marcinem Matczakiem, łączący te wypowiedzi tytuł Prezydent nie przyszedł. No i co z tego? Rzeczywiście, co z tego? Z tego raczej nic. Natomiast jest to chyba ważny objaw jakiejś strategii prezydenta, która jeszcze nie wiadomo ku czemu zmierza. Marcin Matczak jest zdania, że jedynym celem działania prezydenta jest Trybunał wiecznie pisowski. No tak, ale czy prezydent jest w stanie to zrobić? Nie tylko czy ma prawo, ale czy będzie w stanie to zrobić? Ciekawe pytanie. W Gazecie Polskiej codziennie wypowiada się pan profesor Ryszard Piotrowski, który twierdzi, że to nie było prawidłowe ślubowanie, że ślubowanie nie składa się przed notariuszem, ale przecież nikt nie składał ślubowania przed notariuszem. Tak jak nikt nie sprzedaje mieszkania notariuszowi. Notariusz jest tylko urzędnikiem potwierdzającym, że coś takiego się stało. No i potwierdził. Ale nie był z pewnością adresatem, tak jak nie jest adresatem umowy kupna-sprzedaży, co jest dość oczywiste. Skąd profesorowi Piotrowskiemu się to wzięło? Może dawno kupował mieszkanie i nie wie, jak to wygląda. Inny temat ważny, pierwszostronicowy, na który trzeba zwracać uwagę, to oczywiście wybory na Węgrzech. Rzeczpospolita pyta, co wybiorą światu Węgrzy, i myślę, że nie ma tu przesady, bo wybory na Węgrzech są przede wszystkim oczywiście wyborami władz Węgier, ale ważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, że to są wybory za lub przeciw liberalno-demokratycznemu ładowi i albo go wzmocni wynik, albo ten ład zostanie przez ten wynik osłabiony. Dlaczego to jest ważne? No bo Unia Europejska bez Orbana byłaby lepsza, a moim zdaniem świat przede wszystkim byłby lepszy. W Gazecie Wyborczej ciekawy tekst Michała Kokota, Madziar w bastionie Fideszu, o sytuacji na Węgrzech. Taka analiza. Jeden problem mamy, że sondaże są tak rozbieżne, że właściwie są niewiarygodne, więc w nocy z niedzieli na poniedziałek, a może ktoś się obudzi rano w poniedziałek, naprawdę będziemy mieli tak czy inaczej niespodziankę. Chociaż Rzeczpospolitej Jędrzej Bielecki twardo twierdzi, że Węgrzy już uwierzyli w rewolucję, a więc jest ona możliwa. Teraz 7:17, na chwilę informacje, a zaraz po nich profesor Grzegorz Wrochna, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.
Reklama.
Chodźcie na targi rzeczy ładnych w Trójmieście. Największe targi polskiego designu. Już 11 i 12 kwietnia w Amber Expo. Ceramika, plakaty, meble, biżuteria, setki wystawców i tysiące ładnych rzeczy. Dwa dni, na które czekamy cały rok. Do zobaczenia na TRE-u Trójmiasto.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi.
Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomag Cardio. Więcej niż magnez.
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm.
Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
Dzisiaj Biomet jest wyjątkowo korzystny dla wszystkich, którzy planują zakup pompy ciepła.
Panie Tomaszu, czy to zasługa wiosny?
Nie, to zasługa marki Quantum. A teraz pompy ciepła taniej o 7000 zł. Szczegóły na szwedzkapompa.pl. Polecam, Tomasz Zubilewicz.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rewelacja Smart TV Hisense QLED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2299 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Syreny alarmowe rozległy się dziś rano w wielu rejonach Izraela, w tym w Tel Awiwie, po wystrzeleniu rakiet z Libanu. Izrael i proirański Hezbollah kontynuowały wczoraj wzajemne ataki, podważając dwutygodniowy rozejm uzgodniony między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w nocy z wtorku na środę. Nie było informacji o ofiarach, ale w wyniku ataków Izraela na Liban zginęło ponad 300 osób. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przekazał wczoraj, że wydał polecenie rozpoczęcia tak szybko, jak to możliwe, rozmów pokojowych z Libanem. Donald Trump wezwał Iran, by zaprzestał pobierania opłat od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz. Oczywiście, o ile doniesienia na ten temat są prawdziwe. Agencja AP informowała we wtorek, że po zawarciu zawieszenia broni do pobierania opłat przygotowywały się wspólnie Iran i Oman. Pytany o to wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych raz sugerował, że w przyszłości to USA mogą pobierać opłaty tranzytowe, a innym razem, że może robić to wspólnie z Iranem. To będą najważniejsze wybory w tym roku w Unii Europejskiej, oceniają komentatorzy. W niedzielę Węgrzy zdecydują, czy u władzy przez kolejne 4 lata pozostanie premier Viktor Orban, czy dadzą szansę opozycyjnej Tisy i Péterowi Madziarowi. Niezależne sondaże wskazują, że węgierska opozycja ma wśród zdecydowanych wyborców przewagę nawet 20 punktów procentowych nad rządzącym od 16 lat Fideszem. Odwołane loty i kolejne kłopoty dla pasażerów, prawdopodobnie także tych z Polski. O północy rozpoczął się strajk niemieckiej Lufthansa. Kilkaset lotów już zostało odwołanych. Także we Włoszech dziś problemy na lotniskach, bo strajkują pracownicy transportu lotniczego. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. Największe mają dotyczyć lotów między 13 a 17.
Informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Niezwykłe emocje w piłkarskim półfinale Pucharu Polski po średnim widowisku w środę, gdzie 1-0 zakończył się mecz Górnika Zabrze z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz. Wczoraj, po niezwykle zaciekłym spotkaniu, Raków Częstochowa dopiero w rzutach karnych pokonał GKS Katowice 4-2. Wcześniej był remis 3-3 w regulaminowym czasie gry i 4-4 w dogrywce. Po spotkaniu w szatni częstochowian zapanowała euforia, a świętowanie nakręcał trener bramkarzy Maciej Sikorski.
Time for real celebration. After final.
Yes.
Because we are going to Warsaw, we are going for win! Panowie! Wszyscy ręce w górę! Ja się was pytam! Kto wygrał mecz?
Raków!
No!
Raków! Raków! Raków!
Finał Pucharu Polski, w którym Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze 2 maja na Stadionie Narodowym. Zostając przy piłce, to Szymon Marciniak został nominowany przez FIFA na Mistrzostwa Świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Podczas mundialu pracować będą także sędzia VAR, Tomasz Kwiatkowski oraz asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Marciniak znalazł się w gronie 52 arbitrów głównych, którzy będą prowadzić mecze. Będzie to jego trzeci mundial. 4 lata temu w Katarze prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych. Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka z powodu kontuzji wycofała się z turnieju w Stuttgarcie. Nieobecność Białorusinki spowodowała, że w głównej drabince znajdzie się Magdalena Fręch. Rozpoczynająca się w poniedziałek impreza jest bardzo mocno obsadzona. Najwyżej rozstawiona będzie Jelena Rybakina, a oprócz Kazachszki w Niemczech zagrają także m.in. Iga Świątek, która wygrała ten turniej w 2022 i 2023 roku. Coco Gauff czy Elina Svitolina. Świątek w ubiegłym roku odpadła w ćwierćfinale z Jeleną Ostapenko. A jeżeli chodzi o tenis, to dziś mecz polskich tenisistek z Ukrainkami o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. W TOK FM przed nami prognoza pogody.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
W ciągu dnia dzisiaj maksymalnie 8 stopni na wschodzie, 10 w centrum i 11 na zachodzie Polski. Sporo chmur w całym kraju, ale możemy się również spodziewać przejaśnień i rozpogodzeń.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 25 minut po 7. Jest już z nami pan profesor Grzegorz Wrochna, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, teraz dyrektor do spraw międzynarodowych Kreotech Instruments.
Dzień dobry
panie profesorze. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Artemisie, ale nie o tym, że kosmonauci zjedli śniadanie i zobaczyli, że Ziemia jest niebieska, tylko o tym, jaki tutaj proces trwa. Bo od paru lat czytamy o tym, co Chińczycy robią w kosmosie, jak taukonauci, dobrze mówię?
Taukonauci.
Nauczcie się tego słowa, oni mają skośne oczy. Jak taukonauci budują bazę kosmiczną, czyli niebiański pałac, alternatywną dla zachodniorosyjskiej, jakoś tak trzeba by to powiedzieć, jak planują stację na Księżycu, już ileś tam misji wysłali, która ma być gotowa w 2030 roku podobno już, czyli właściwie za chwilkę, tak? Jak potem chcą już koło 2040 stamtąd lecieć na Marsa. No, wielki projekt. Amerykanie milczeli. No i bach, poszło Artemis. Artemis poleciał. I zobaczyli tam ślady Chińczyków na tym Księżycu, bo polecieli sprawdzić, jak rozumiem, czy nie.
A Chińczycy zostawili na Księżycu wiele śladów, dlatego że bezzałogowy program Chin jest bardzo bogaty i pełen sukcesów. Już w 2013
czyli
roku.
Czyli oni już tam są, na tym Księżycu.
Nie jako osoby, nie jako ludzie, ale ich aparatura. Już w 2013 roku wylądował chiński łazik, później łazik jeździł już po tej niewidocznej stronie Księżyca. Kolejna misja przywiozła.
Rozumiem, że dla nas to było stresujące, bo nie wiedzieliśmy, co oni tam robią po tej
nie wiedzieliśmy,
stronie.
Co nie robią. Wiemy do tej pory. I nawet już próbki przywieźli z tej drugiej strony Księżyca. W związku z tym tutaj wyprzedzili Amerykanów, trzeba powiedzieć, i dlatego Amerykanie przyspieszyli przygotowania do lądowania na Księżycu. Pierwotnie program Artemis był takim programem długofalowym, nakierowanym na lądowanie na Marsie. Księżyc miał być takim przystankiem. Mieliśmy budować stację, która by krążyła wokół Księżyca. To wszystko, te priorytety Amerykanie ostatnio zmienili. Priorytetem jest lądowanie ludzi na Księżycu, żeby nie wyprzedzili ich Chińczycy.
I chwileczkę, ale Chińczycy już są bardzo blisko. Już w 2030 ta baza ma działać.
No, Amerykanie w 2028 dlatego chcą na Księżycu wylądować. Wyścig trwa bardzo emocjonująco.
Ja rozumiem, że tu chodzi też o to, że w gruncie rzeczy jest bardzo mało miejsca, gdzie można by efektywnie tę bazę postawić ze względu tam na potencjalne zasoby wody czy czegoś innego. I chodzi o to, że kto zajmie ten, to miejsce, no to drugiemu bardzo utrudni, tak?
No to nie jest aż tak. Taka baza nie potrzebuje tak dużo miejsca i na pewno dwie bazy obok siebie się zmieszczą. Tu jednak chodzi o palmę pierwszeństwa przede wszystkim. Chodzi o to,
czyli prestiż czy kasa?
A za prestiżem idzie kasa, w związku z tym prestiż jest na pierwszym miejscu, ale idzie kasa, idzie rozwój technologii.
No dobrze, a to nie będzie tak, że kto pierwszy, jak było z odkryciami geograficznymi, Amerykanie przecież, prawda, dzieci Kolumba, że jak było z odkryciami geograficznymi, że kto pierwszy przyleci, wbije flagę i powie, ten księżyc jest mój, tak jak było z koloniami.
No tu prawo międzynarodowe mówi wyraźnie, że przestrzeń kosmiczna i wszystkie ciała niebieskie, w szczególności powierzchnia Księżyca, są eksterytorialne, więc formalnie nie można tego zrobić.
Prawo międzynarodowe mówi takie różne rzeczy, na przykład nie wolno elektrowni bombardować. Słyszał pan o tym?
Tak. No niemniej jednak myślę, że tutaj nie grozi nam zajmowanie terenów na Księżycu, bo tereny na Księżycu jako takie nie są specjalnie interesujące. Surowców z Księżyca nie będzie nam się opłaciło przywozić. Wręcz przeciwnie, te surowce, które są na Księżycu, one nam będą potrzebne do funkcjonowania tych baz, które tam będziemy zakładać.
Chińczycy chcą tam cegły robić podobno i z tych cegieł budować. To w ogóle jest wyobraź.
Tak, oczywiście. Nie będzie można przywozić wszystkiego z ziemi na Księżyc. Trzeba się nauczyć na Księżycu budować wszystko, więc budulec, ale także woda, także tlen, także energia, więc wodór musimy pozyskiwać z minerałów, które są na Księżycu. I tutaj mamy nasze polskie plany. Polska planuje misję na Księżyc, ale nie po to, żeby tam wylądować.
Leci pan?
Wysyłamy statek, sondę, która będzie krążyła wokół Księżyca i z orbity poszukiwała właśnie takich potrzebnych minerałów. Nazywać się będzie Twardowski, nie może inaczej. Robimy to,
tam jest, oczywiście.
Robimy to w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Firma Krotech Instruments przygotowuje platformę satelitarną. Centrum Badań Kosmicznych przygotowuje aparaturę. Inne firmy polskie też aparaturę przygotowują. Jeszcze firmy hiszpańskie do tego się dołączą. W 29 roku powinniśmy być na orbicie Księżyca i rozporządzać mapy takich minerałów niezbędnych właśnie do tych baz.
Aha. Pan, to strasznie to działa na moją wyobraźnię, oczywiście, bo od dziecka o tym Twardowskim i tak dalej, ale zastanawiam się, oni tam broń zawiozą?
Nie,
będzie wojna na Księżycu albo z Księżyca?
Na Księżycu na razie nie. Natomiast na orbicie okołoziemskiej, owszem, tutaj już różne państwa przygotowują możliwości.
Ale też mamy traktat nie o demilitaryzacji kosmosu przecież, prawda?
Tak.
Ale nikt się tym już nie przejmuje.
Chyba się tym nikt nie przejmuje. Rosja na 3 miesiące przed inwazją na Ukrainę, to chyba nieprzypadkowy termin, wykonała taką brutalną demonstrację. Pociskiem wystrzelonym z ziemi trafiła swojego starego satelity, rozbijając go na kawałki i niestety powodując spore zagrożenie nawet dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tymi odłamkami. Chińczycy odpowiedzieli 3 miesiące później w sposób taki dużo bardziej elegancki, mianowicie jeden ich satelita złapał ich starego satelitę i wyrzucił gdzieś na taką cmentarną orbitę zupełnie niepotrzebną. To było tyle groźniejsze, że ten pocisk mógł sięgnąć satelitów na niskiej orbicie, tymczasem ten chiński złapał satelitę, który był na orbicie geostacjonarnej, czyli takiej, gdzie my w tej chwili mamy satelity telekomunikacyjne. Co robią Amerykanie? Nie chwalą się specjalnie. Wiemy, że mają takiego wahadłowca bezzałogowego X-37B, który całymi miesiącami latał na orbicie okołoziemskiej i nikt nie wie, co on robił. Dlaczego to jest takie
ważne?
Czyli
zaczęła się wojna w kosmosie.
Jeszcze nie zaczęła się wojna w kosmosie, ale kosmos jest dziś niezbędny do prowadzenia wojny na Ziemi. To dlatego rozwijane są te zasoby na orbicie, także ofensywne, bo bez satelitów na orbicie dzisiaj niemożliwe jest prowadzenie działań na Ziemi.
To... No dobrze, i Artemis, która dziś ma, w nocy ma lądować gdzieś tam na oceanie daleko Wietnamu. Artemis jest, jaką rolę odgrywa w tym?
Rozwija technologię, która może być wykorzystana jak każda inna technologia, jak prosty młotek do wbijania gwoździ i do walnięcia kogoś w głowę, prawda? W związku z tym to nie jest tak bardzo oderwane.
Ale my coś wiemy o tym, jakie technologie, czy poza tym, że widzieli, że Ziemia jest niebieska i zjedli śniadanie, to coś wiemy o tej misji? Jakie technologie oni tam rozwijają?
Często jest tak, że my się w ogóle nie spodziewamy, jakie technologie powstaną. Zupełnie nie spodziewaliśmy się, co nam przyniesie Apollo 11, lądowanie na Księżycu, cały program Apollo, a tymczasem takie rzeczy zupełnie oczywiste, jak zegarki cyfrowe, fotografia cyfrowa, czy nawet wiertarka akumulatorowa, to mamy to wszystko dzięki programowi Apollo. Co będziemy mieć dzięki programowi?
Nie mówiąc o materiałach, w których chodzimy.
Ach, oczywiście. Co nam przyniesie misja Artemis, tego nie wiemy, ale...
Bo to jest tajemnica, jak rozumiem?
Że... Nie, tylko...
Bo był taki okres, kiedy była ta wielka idea pokojowej eksploracji kosmosu, jego symbolem jest międzynarodowa stacja kosmiczna, która, jak wiadomo, zdycha.
No, po 30 latach na spodziewanie dobrze jeszcze funkcjonuje.
No tak, ale następnej...
No, będą prywatne, dlatego że to się już zaczyna opłacić. To dlatego NASA zrezygnowała z budowy kolejnej stacji kosmicznej. Mówi, po co mamy państwowe pieniądze wydawać, kiedy prywatni inwestorzy w to pójdą, bo na orbicie będziemy już mieli fabryki leków, fabryki organów, fabryki materiałów, jakich nie sposób wyprodukować na Ziemi.
Bo ja 40 lat temu, będzie 30 parę, rozmawiałem z bardzo ważnym człowiekiem w NASA, który mówił, że właśnie się zabieramy za kolonizowanie Marsa. Czy to jest taka odległość?
Zabierać to się zabieramy, a że to nastąpi w roku... Kolonizowanie to może za dużo, ale baza na Marsie w ciągu 20 lat pewnie powstanie. Ale jeszcze pokojowa. Natomiast tu na orbicie okołoziemskiej Ukraina tylko dzięki temu się trzyma, że ma prawie online transmisję z tego, co robią wojska rosyjskie, dzięki satelitom z innych krajów. W związku z tym musimy mieć satelity do obserwacji Ziemi, do łączności.
Ale Chińczycy je pożrą, jak będzie.
Dlatego musimy ich mieć dużo, już nie pojedyncze na orbicie geostacjonarnej. Dlatego łączność dzisiaj opiera się raczej na niskich orbitach, gdzie tych satelitów jest bardzo dużo. Komisja Europejska uruchomiła program Iris Square, Iris 2, gdzie już są budowane w tej chwili takie satelity. Uruchamia program Earth Observation Governmental System, czyli program do obserwacji Ziemi z kolei. Polska tutaj też w tym aktywnie bierze udział. Zresztą sami budujemy.
Ale będzie jest jeszcze powrót do pokojowego wykorzystania kosmosu, do demilitaryzacji, czy to już będzie... Ta rywalizacja tak ruszyła, że będzie tak jak z kolonizacją, czyli wojny kolonialnej.
Nie, przez cały czas ten kosmos wykorzystujemy na co dzień do podróży po mieście, dla rolnictwa, dla leśnictwa w sytuacjach kryzysowych. Jest to absolutnie niezbędne, ale kiedy potrzeba, te same satelity można wykorzystać do innych celów. To, co się ważnego
stało...
Czyli
nie ma odwrotu z tej militaryzacji.
Nie ma odwrotu, ale w tym sensie, że my potrzebujemy tych satelitów do celów pokojowych. A jak będzie potrzeba, to wiadomo, że nawet samochody osobowe wykorzystuje się do celów wojskowych, kiedy taka potrzeba jest. Natomiast to, co nas bardzo cieszy, że od listopada mamy 3 polskie satelity, mała konstelacja Piast zbudowana na zlecenie MON-u. Po raz pierwszy mamy satelity, które robią zdjęcia tego, z czego my chcemy. Tylko my wiemy, co fotografują, tylko my mamy dostęp do tych danych. To dopiero początek. W toku budowy jest kilka innych konstelacji. Do roku 2027 będziemy mieli około 17 satelitów.
I będzie polska stacja na Księżycu?
Będzie na orbicie księżycowej.
Bardzo dziękuję. Profesor Grzegorz Wrochna, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dyrektor do spraw międzynarodowych Kreotych Instruments. Bardzo dziękuję. Teraz informacje, a po informacjach Joanna Wicha.
Reklama. Wielkie wietrzenie magazynów w RTV Euro AGD. Poczuj powiew okazji i skorzystaj z obniżek na tysiące produktów. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Electrolux. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. Teraz za 2699 99. A dodatkowo nawet do 50 rat 0% i aż do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Promocje do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Halo?
Dzień dobry, tu rektor Politechniki Gdańskiej. Dzwonię w sprawie twojej przyszłości.
Ale jest 6 rano.
Ale twój talent nie śpi. Wiem, że masz sporo osiągnięć na koncie. Proponuję ci stypendium talentów Politechniki Gdańskiej. To indeks akademik, 2000 miesięcznie, a na dokładkę indywidualny tok studiów i mentor. Chodź, postudiuj u nas. Pobaw się w Gdańsku.
A jak powiem nie?
Twój wybór.
Oszczędź sobie pobudek. Aplikuj do 15 kwietnia. Zdobądź stypendium talentów Politechniki Gdańskiej. Więcej na pgedu.pl.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 6,99 za 1 kg. Aż 36% taniej. A banan luz jedynie 4,49 za 1 kg. Aż 35% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskuje podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś banany luzem cena przed obniżką 6,99, a z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Truskawki 500 gramów cena przed obniżką 17,99. Teraz 50% taniej. 8,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 6,49 za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
Lidl, to się opłaca.
Marian? A po całym tygodniu pracy?
No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 16 Pro 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje ślubowania złożonego w Sejmie przez czworo nowych sędziów. Bogdan Święczkowski powiedział zarazem, że szanuje wybór Sejmu.
Wszystkim sześciorgu pogratulowałem wyboru przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest duże wydarzenie dla każdej osoby, którą Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wybierze na sędziego.
Ale według niego wybrani przez Sejm sędziowie nie będą mogli zacząć pracy w Trybunale, dopóki prezydent nie potwierdzi, że odebrał od nich ślubowanie. Ci jednak zamierzają przychodzić dziś do pracy. W marcu Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału. Prezydent odebrał ślubowanie tylko dwojga z nich. Nie podał terminu ślubowania pozostałej czwórki. Karol Nawrocki chce, żeby spór kompetencyjny w sprawie czwórki sędziów Trybunału rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny. Złożenie wniosku w tej sprawie zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chińczycy zostawili na Księżycu wiele śladów, dlatego że ich bezzałogowy program jest bardzo bogaty i pełen sukcesów, mówił w poranku TOK FM profesor Grzegorz Wrochna, były prezes Polski Agencji agencji kosmicznej.
Już w 2013
czyli
roku.
Czyli oni już tam są na tym
Nie jako osoby, nie jako ludzie, ale ich aparatura. Już w 2013 roku wylądował chiński łazik, później łazik jeździł już po tej niewidocznej stronie Księżyca. Kolejna misja przywiozła.
Rozumiem, że dla nas to było stresujące, bo nie wiedzieliśmy, co oni tam robią po tej
Nie wiedzieliśmy, co robią. I nawet już próbki przywieźli z tej drugiej strony Księżyca. W związku z tym tutaj wyprzedzili Amerykanów.
W nocy z piątku na sobotę kapsuła Orion wylądowała w wodach na Oceanie Spokojnym u wybrzeży San Diego w Kalifornii. Lot statku kosmicznego Artemis II to pierwsza załogowa wyprawa w okolice Księżyca od czasów programu Apollo. To próba generalna przed planowanym na 2028 rok lądowaniem człowieka na powierzchni Srebrnego Globu. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Wczoraj w półfinale Raków wygrał w karnych z GKS-em Katowice. Po dogrywce było 4-4. Finał Pucharu Polski w sobotę, 2 maja na Stadionie Narodowym. Sporo chmur w całym kraju, ale możemy się również spodziewać przejaśnień i rozpogodzeń. W ciągu dnia dzisiaj maksymalnie 8 stopni na wschodzie, 10 w centrum i 11 na zachodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 43 minuty po siódmej. Jest już z nami pani poseł Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do spraw zdrowia publicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak dobrze pójdzie, albo właściwie jak można się spodziewać, za 3 tygodnie Sejm będzie głosował wotum nieufności dla pani ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, ale od razu dodam, że jest też drugi wniosek, pod którym podpisy zbiera partia Razem. Pani zagłosuje za odwołaniem pani ministry, czy przeciwko?
Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o ochronie zdrowia i tak jak powiedziałam tutaj panu redaktorowi, ja jestem pielęgniarką od 86 roku i przez te wszystkie lata czekałam na to, żeby się coś w tej ochronie zdrowia zmieniło. Też jestem związkowczynią, też strajkowałam, białe miasteczka i te wszystkie historie. I każdy kolejny rząd i każdy kolejny minister różne rzeczy fajne obiecuje i jakoś nic się dobrego nie dzieje, poza oczywiście płacami, które faktycznie w ochronie zdrowia podskoczyły. Tyle, że trochę za późno, bo no to jakby jest inna historia i dziwnie, ale no tak, jedni zarabiają po 300 tysięcy, inni zarabiają mniej, bo to też się jakby no nie jest równo i sprawiedliwie. A co do pani ministry? No i właśnie, ponieważ jakby nie ma osoby, która potrafiłaby to pociągnąć, to ja nie jestem przekonana, że jeżeli odwołamy. Przecież przed chwilą była pani Leszczyna. Teraz jest pani Grenda. Ja nie mam przekonania, że jeżeli odwołamy panią Grendę, to ta kolejna osoba, która obejmie ten stołek, który ma pod spodem gorący kartofel albo wręcz na blacie, że ona akurat.
A nie chodzi pani po głowie, że może byśmy taki eksperyment zrobili, żeby ministrem zdrowia został ktoś, kto by się znał na systemie ochrony zdrowia. Nie na medycynie, nie na zarządzaniu szpitalem, bo to jest co innego, tylko na systemie
Ale byli lekarze.
Pani Cygielska. No, ale lekarze się nie znają, lekarze się znają na leczeniu.
No dobrze, tak? A to kto się zna? Jakiś menadżer zdrowia?
Nie, no są znawcy, profesorowie, którzy zajmują się organizacją służby zdrowia. Mm-hmm. Nie zarządzanie szpitalami, tak? I to jest wiedza.
No tak.
Taki ministrem finansów nie zostaje na przykład kasjerka, prawda? Ani nawet kierowniczka kas, jak pani Grenda była kierowniczką paru szpitali.
Tak.
Tylko zostaje człowiek, który zna się na ekonomii, na finansach.
No tu się trudno z panem redaktorem nie zgodzić, być może, tylko gdzie taki ktoś, kogo takiego znajdziemy, kto się zgodzi i zechce ten trudny resort wziąć, tak? Znaczy, bo ja myślę, że jednak jak premier
Że jakby poszukać na uniwersytetach,
to może by się ktoś zgodził i
jakby ogłosić konkurs, na przykład jakby podkomisja do spraw zdrowia publicznego ogłosiła przesłuchanie chętnych.
To by było ciekawe faktycznie.
No. Nie myśli pani, bo
szczególnie, że ma być apolitycznie, no to
ma być apolitycznie, tak. Ale może apolitycznie i ktoś, kto miałby pojęcie.
No,
chodzą pani po głowie takie marzenia jeszcze?
Chodzą. No pewnie, że chodzą.
No to może odwołać tą panią Grendę i ogłosić konkurs.
Tak się zastanawiam z kolei, czy ta apolityczność, czy też była dobra. No bo z tego, co widzimy, to właśnie te takie ludzkie, przyziemne sprawy, no niekoniecznie jakby w tym ministerstwie teraz są widoczne, tak? No
podsumujmy. No bo
jest, tak, tak, jest pieniądz.
Beznadziejna akcja w sprawie porodówek. No zbulwersowała.
Źle absolutnie przeprowadzona, bo być może jest ich za dużo, ale naprawdę można to było inaczej tak zrobić. Tak,
tak? Raz. Potem badania profilaktyczne, cięcie badań profilaktycznych, żeby zaoszczędzić, wstrząs w ogóle na tym rynku, żeby zaoszczędzić 800 milionów. To rząd przez 2 tygodnie wydaje na, marnuje na benzynę, tak?
Mm-hmm.
Teraz dentyści, czyli wstrzymanie higienizacji, no to będziemy mieli pokolenie szczerbatych.
Szczególnie, tak? Że i tak stomatologia jest prywatna, więc jeszcze faktycznie dodatkowo tak odebrać, tak? Tak, tak.
No, czy taki minister no tak, może dalej być
tam,
ministrem?
Oszczędności są chyba nie tam, gdzie powinny być. Ja myślę sobie, że jeżeli, znaczy w ogóle...
Ale co dla pani jest do pomyślenia, że partia, pani partia, która jest w koalicji, nie będzie głosowała przeciwko pani ministrze, dlatego, że jest złą ministrą. A nie dlatego, że jest z innej partii.
Panie redaktorze, tak, po pierwsze, no to już jak tak politycznie, to trochę jest nie w porządku, że opozycja chce nam meblować gabinety, tak, ministerialne.
Ale jak sami nie meblujecie, to opozycja
ale
wykorzystuje
nie wiadomo,
to.
Przecież była mowa o tym, że pan premier się ma tam, coś tam się miał zastanawiać, tak, jak to ma wyglądać, czy nie zrobić jakiegoś tam odświeżenia tego ministerstwa, to po pierwsze. Po drugie, no właśnie jeszcze, znaczy jeżeli chodzi o taką decyzję już polityczną, tak, czy głosować za, czy nie. No nie mieliśmy jeszcze posiedzenia klubu, nie ma tego jeszcze na wokandzie, no więc ja też w tej chwili nie odpowiem, jak
ale
my...
Pani jest przewodniczącą.
Natomiast jeżeli mnie pan pyta, tak, jeżeli mnie pan pyta, tak, to powiem tak, tak jak powiedziałam na początku, ja już nie wierzę w to, serio, że przyjdzie następna osoba, no chyba, że zrobimy ten konkurs, ale naprawdę...
A zrobimy?
To musimy zrobić.
Ja, a czy wie pani, radio
nie wiem,
pomoże.
Czy mam takie prawo, nie wiem, czy ma takie prawo.
Przewodnicząca komisji,
ale
no.
Konkurs na podkomisji, konkurs na ministra?
No zwołać podkomisję, niech przychodzą, niech się prezentują.
I kto by był chętny, tak?
No,
no i może pan premier obejrzy.
No?
No może to jest jakaś
albo mu opowiedzą, może pan Graś mu opowie.
Może opowie. No w każdym, no tak, no, a jeżeli mnie pan by właśnie
no
pytał,
właśnie.
No to gdybym ja była premierem, to prawdopodobnie wybrałabym właśnie takiego eksperta, o którym pan mówi,
kogoś,
tak?
Kto się zna.
Tak, kto się zna, nie, znaczy, bo ja nie odbieram pani Grędzie, że tak powiem, umiejętności takich dotyczących prowadzenia szpitali, bo naprawdę, no na Pomorzu...
Ale to jest kompletnie co innego.
Prowadziła...
Czym innym jest...
Tak.
Dobrze grać wedle jakichś reguł, to jest jej kompetencja,
tak.
Co innego jest ustanowić reguły gry.
To
a
prawda.
To jest kompetencja ministra, to jest zupełnie
to prawda
innego.
I to jest jednak trochę coś innego, takie systemowe zarządzanie, no jednak tak ogromnym i ważnym resortem, jakim jest...
Z takim budżetem.
I tak jak mówię, może powinno być jednak tak, że ten gabinet nie powinien być tak wyłącznie apolityczny, bo jednak no politycy decydują o tych pieniądzach na koniec dnia, tak? No bo też głosujemy, tak? Też jakby na komisjach się dyskutuje, co jest ważne, co jest mniej ważne. I myślę, że gdyby był ten głos taki polityczny, tak jak, no, nie wiem, minister konieczny, tak? Był wiceminister konieczny. No przecież ta nasza ustawa, którą my teraz mamy dotycząca ograniczenia spożycia alkoholu, to w dużej mierze też jego rękami ten projekt był napisany. No i ja kompletnie nie rozumiem na przykład, dlaczego akurat minister konieczny, będący w randze wiceministra, został odwołany, bo jakoś nie zauważyłam, żeby szczególnie szkodził, wręcz przeciwnie. Ustawa, nowelizacja ustawy dotycząca właśnie zdrowia publicznego, no przecież też przygotowaliśmy, spotykaliśmy się wiele razy, ona leży gdzieś tam sobie, czeka, nie została jeszcze wprowadzona. Tam jest naprawdę bardzo dużo zapisów, które pomogłyby w tym, żeby ta ochrona zdrowia funkcjonowała inaczej. Nie pojmuję tego.
No ale jak to z pani rangi, pani w ochronie zdrowia jest po stronie parlamentarnej no kluczową osobą.
No, nie przesadzajmy, panie redaktorze. Nie przesadzajmy. Jestem jedną z wielu posłanek, które, no jak pan dobrze wie, na meblowanie gabinetu Ministerstwa Zdrowia nie mam aż takiego wielkiego wpływu. Właściwie nie mam żadnego wpływu.
Właściwie na co posłowie dziś jeszcze mają wpływ? Poza tym, że mogą...
No nie przesadzajmy. Mają jednak na coś wpływ. Na przykład prowadzą jakieś różne ważne ustawy. Ja prowadzę ustawę dotyczącą właśnie ograniczenia alkoholu. Jestem bardzo z tego dumna.
Gdzieś tam sobie leży.
Nie, ta nie leży. Powiedział. Nie, nie, leży sobie dotycząca nowelizacja dotycząca zdrowia publicznego. No, ona jest gotowa. Także w każdej chwili można wyjąć z szuflady i zacząć wprowadzać. Podobno jest teraz do czerwca ona sobie tam leży, od czerwca podobno ma już być wprowadzana, także czekamy do czerwca. Natomiast jeśli chodzi o tę ustawę, którą ja prowadzę, we wtorek przyszły będzie ostatnie posiedzenie takie dotyczące kolejnego obszaru, bo tam obszarami lecimy, omawiamy to. No i już na posiedzeniu majowym będziemy omawiać poszczególne punkty dotyczące ustawy, będziemy procedować ustawę. Ja jestem pełna nadziei, że ten projekt, którego jestem twarzą, no, przejdzie i że zagłosują posłowie za, dlatego że jest to bardzo ważny projekt dotyczący zdrowia nas wszystkich. I tu mam wpływ, tak? Znaczy jakby tutaj mam wpływ na to, walczę o to, żeby tego alkoholu było w naszym społeczeństwie mniej. Jest to trudna walka.
To jest
bardzo trudna walka, bo lobby alkoholowe jest bardzo silne w Polsce, ale ja się nie boję, wydzwaniają, proszą o różne rzeczy, nie poddaję się
jeszcze
temu.
Jeszcze nie grożą.
Nie ubawiam. No, w internecie to różnie było, no, wyzwiska różne tam leciały, ale jakby ja jestem do tego przyzwyczajona i też... No właśnie, a propos ekspertów. I też nie wymyślam tego wszystkiego sama, bo przecież też się otoczyłam ekspertami, ludźmi, którzy się alkoholem rozumianym jako choroba zajmują. Zaprosiłam na naszą podkomisję ekspertów i dzięki ich wiedzy wiem, co powinniśmy zmienić. Także i tu no, to samo polecam panu premierowi, żeby w ministerstwie też były osoby, które znają się na różnych obszarach, nie tylko dotyczących na przykład tego, jak konsolidować szpitale. Tak? Słyszałam z plotek, że podobno ma się pojawić nowy wiceminister, który zasłynął konsolidacjami szpitali, między innymi ten nasz szpital na Banacha Lindleya i na Litewskiej konsolidował. Nie będę wymieniać nazwiska, bo to jest jeszcze plotka. Teraz
to zapraszam wszystkich, którzy chcą poznać kompetencje nowego potencjalnego ministra do kampusu szpitalnego na Lindleya. On wygląda tak, jakby powstanie warszawskie trwało.
No Lindleya, tak. No ale na Banacha już no nie przesadzajmy.
Poszła cała kasa z
Lindleya. Tam jest ładnie.
A pieniądze zarezerwowane na rewitalizację tego kampusu leżą od lat. Tak?
To nawet tego o Lindleya nie wiedziałam, że tam się nic nie zmieniło.
Może warto się przyjrzeć działalności takiego kandydata na ministra?
A nie, to na pewno. To ja nie jestem fanką tego kandydata, bo teraz działa w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i bardzo tam...
A tam z kolei, to też kolejny powód może do rozmawiania o pani Grędzie. Dyrektorką została polonistka, która przyszła z IPN-u. No i co pani na to? Dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii. To są bardzo wyrafinowane dziedziny medycyny.
Tak.
Została polonistka. No co?
Podobno ma jeszcze pani jakieś poseł. Inne umiejętności oprócz tego, ale była osobistą sekretarką.
Jeździ na rowerze, tak?
Była osobistą sekretarką pana, o którym rozmawiamy właśnie, także współpracownicą. No, tak.
Ja widzę pani minę. Widzę pani minę, ona szkoda, że nie ma transmisji w tej chwili.
Nie ma? Och, jaka szkoda.
No, ale wie pani, to jest wstrząsające przecież. Tak. Panią to wstrząsnęło?
No, wstrząsnęło, dlatego że ja miałam kontakt z pracownikami.
No to jak ta pani Sobierańska Grenda może się utrzymać na urzędzie, jak robi takie rzeczy?
Ma swoje, że tak powiem, kompetencje i uprawnienia i robi to, co robi. No, a jakby ja to oceniam akurat tu, w tym przypadku, to źle. Tak, znaczy uważam, że to nie jest dobry pomysł, że osoba, która pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, pracowała jako dyrektor i była osobą, no, niedobrze ocenianą przez personel, tak, medyczny, że restrukturyzacja owszem potrzebna, natomiast tam dialogu zabrakło z personelem, znaczy, bo jeśli chodzi o technikalia, to znaczy ja rozmawiałam z panem dyrektorem, byłyśmy z panią wicemarszałkinią Magdą Biat tam z wizytą. Pan dyrektor przygotował prezentację, pokazał, na czym ta restrukturyzacja polega i to wyglądało sensownie.
Tylko się nie dogadał.
Tylko nie dogadał się po prostu z pracownikami.
To też ciekawe, że akurat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, prawda, gdzie wiadomo, rozmowa jest kluczem
tak.
Też do medycznych sukcesów.
Tak. No wielka szkoda. Znaczy ja mam nadzieję, że jednak ten instytut ocaleje, bo jest to jeden z kluczowych instytutów naukowych, neurologicznych i psychiatrycznych w Polsce.
No i też ośrodków medycznych.
Ośrodków, bardzo, tak, bardzo. No z całej Polski ludzie przyjeżdżają, się leczą, są stwardnienie rozsiane na przykład. Jest to jeden z wiodących ośrodków, 1300 pacjentów. Mhm.
No dobrze, ale da się to jeszcze odkręcić. Nową
panią dyrektor polonistkę, no bo...
No tak, no ale wie pani, to może lepiej, żeby została dowódcą promu kosmicznego. No.
Może lepiej nie, bo to bardzo
No tak, bo to transmitują i ludzie by zobaczyli jakieś tragiczne wydarzenia. Bardzo dziękuję. Poseł Joanna Licha była z nami. Teraz informacja, po informacjach sędzia Jerzy Stępień.
Reklama.
Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu, a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami. Poznaj Audi A5 Business Edition z pakietami Comfort, Tech i Exterior. W wyjątkowej ofercie dostępnej dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
Aflofarm. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestium. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie za 89 900. Zapraszamy do salonów Bestium w całej Polsce. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Bestium. Idealnie dopasowany.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem.